Król Dawid przygotował plany świątyni jerozolimskiej i przed swoją śmiercią pouczył Salomona odnośnie jej budowy. Szerzej pisze o tym pierwsza księga Kronik, którą cytowaliśmy już w czasie poprzednich audycji. Pierwsza księga królewska natomiast opisuje sam proces budowy świątyni. Rozpoczyna się ona od relacji o umowie handlowej pomiędzy Salomonem a królem Tyru Hiramem. Hiram był dawnym przyjacielem Dawida. Teraz Salomon zwrócił się do niego o pomoc w dostarczeniu drewna cedrowego potrzebnego do budowy świątyni. Inne materiały zgromadził już wcześniej Dawid. Dowiadujemy się o tym z relacji pierwszej księgi Kronik. W ostatnim rozdziale tej księgi znajdujemy takie słowa Dawida. Według wszelkich moich możliwości przygotowałem dla świątyni Boga mojego złoto na to, co ma być ze złota, srebro na to, co ze srebra, spiż na to, co ze spiżu, żelazo na to, co z żelaza, drzewo na to, co z drzewa, kamienie karneowe do oprawy i na zaprawę murarską i do mozaiki i wszelkiego rodzaju drogie kamienie i marmur w obfitości. Ponadto, ponieważ upodobanie mam w domu Boga mojego, oddaję na rzecz świątyni Boga mojego to złoto i srebro, które jest moją osobistą własnością. Tak więc, mając plany budowy i przygotowane materiały, Salomon mógł rozpocząć wznoszenie świątyni. Zwrócił się do Hirama, jak czytamy od 6 wiersza 5 rozdziału pierwszej księgi królewskiej. Nakaż więc teraz naścinać dla mnie cedrów w Libanie i niech przyłączą się moi robotnicy do twoich robotników. Zapłatę dla twoich robotników uiszczę ci dokładnie, jaką ty sam wyznaczysz. Wszak wiesz, że nie ma u nas ludzi znających się na wyrębie drzew, tak jak Sydończycy. A gdy Hiram usłyszał słowa Salomona, ucieszył się bardzo i zawołał: Błogosławiony niech będzie dziś Pan, który dał Dawidowi mądrego syna, jako władcę nad tym wielkim ludem. Do Salomona zaś Hiram wysłał poselstwo tej treści: Wysłuchałem tego, co mi kazałeś powiedzieć. Spełnię wszystkie twoje życzenia dotyczące drzew cedrowych i drzew cyprysowych. Moi robotnicy sprowadzą je z Libanu nad morze, a tam każę je powiązać w tratwy i sprowadzić morzem na miejsce, jakie mi wyznaczysz. Tam każę je rozwiązać, a ty je sobie zabierzesz. W zamian za to ty spełnisz moje życzenie, dostarczając żywności mojemu dworowi. Była to, jak widać, umowa o obopólnych korzyściach. Hiram dostarczał Salomonowi drewno w zamian za żywność. Czytamy dalej. I tak dostarczał Hiram Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego, ile tylko chciał. Salomon zaś dostarczał Hiramowi 20 000 korców pszenicy na zaopatrzenie jego dworu i 20 000 wiader wytłaczanej oliwy. Tyle dostarczał Salomon Hiramowi corocznie. Pan obdarzył Salomona mądrością, jak mu obiecał, i panował pokój między Hiramem i Salomonem. Zawarli też z sobą przymierze. Mądry i sprawiedliwy układ handlowy gwarantował pokój, który sprzyjał szybkiemu wznoszeniu świątyni. O rozmachu budowli świadczą liczby podane w końcowych wierszach 5 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. W pracach tych uczestniczyły dziesiątki tysięcy robotników. 30 000 Izraelitów pomagało pracownikom Hirama w wyrębie i obróbce drewna. Od 14 wiersza czytamy: Z tych wysyłał do Libanu po 10 000 co miesiąc na przemian. Jeden miesiąc przebywali oni w Libanie, a 2 miesiące u siebie w domu. Adoniram był postawiony nad tymi, którzy byli przeznaczeni do przymusowych robót. Miał też Salomon 70 000 tragarzy i 80 000 robotników w kamieniołomach w górach. Oprócz urzędników ustanowionych przez Salomona nad robocizną w liczbie 3 300, którzy nadzorowali ludzi wykonujących robociznę. Na rozkaz króla wydobywano duże kosztowne kamienie, aby położyć fundamenty świątyni z kamieni ciosanych. Obrabiali je budowniczowie Salomona i budowniczowie Hirama oraz rzemieślnicy z Gebal, przygotowując drzewo i kamienie na budowę świątyni. Tak kończy się relacja 5 rozdziału. A następny, 6 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej relacjonuje budowę świątyni i opisuje jej konstrukcję i wyposażenie. Na początku rozdziału podana jest informacja, że budowę rozpoczęto w 480 lat po wyjściu Izraelitów z Egiptu, a potem podane są rozmiary świątyni. W drugim wierszu szóstego rozdziału czytamy: Świątynia, którą Salomon zaczął budować Panu, miała 60 łokci długości, 20 szerokości i 30 wysokości. Świątynia budowana przez Salomona miała rozmiary dwukrotnie większe niż namiot spotkania. Przybytek wędrujący z Izraelitami przez pustynię miał 30 łokci, czyli około 15 metrów długości i 10 łokci, czyli około 5 metrów wysokości. Natomiast świątynia Salomona miała 60 łokci, czyli około 30 metrów długości, 20 łokci, czyli około 10 metrów szerokości i 30 łokci, czyli około 15 metrów wysokości. Była więc dwukrotnie większa i trzykrotnie wyższa niż namiot spotkania, ale nie była, jak na trwałą budowlę, zbyt wielka. Świątynie pogańskie, budowane w tamtych czasach, były o wiele okazalsze. Świątynia jerozolimska była jednak jak klejnot, jak drogocenna perła wśród świątyń świata starożytnego. Świątynia ta była zbudowana z wielu drogocennych materiałów. Wyłożona była od wewnątrz w całości najlepszymi gatunkami drewna. Jak czytamy w 15 wierszu 6 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej, Salomon ściany świątyni wyłożył od wewnątrz deskami cedrowymi, od posadzki świątyni aż do stropu wyłożył ją wewnątrz drzewem, samą zaś posadzkę świątyni wyłożył deskami cyprysowymi. Ściany świątyni były więc wyłożone deskami cedrowymi, a posadzka deskami cyprysowymi. W świątyni, tak jak w namiocie spotkania, wydzielone było miejsce najświętsze. Od 16 wiersza czytamy: W odległości 20 łokci od tyłu świątyni wzniósł Salomon przegrodę z desek cedrowych od posadzki aż do stropu i w ten sposób zbudował wewnętrzny przybytek, miejsce najświętsze. A miejsce najświętsze urządził wewnątrz, w środku świątyni, aby umieścić tam skrzynię przymierza pańskiego. Przed miejscem najświętszym, które miało 20 łokci długości, 20 łokci szerokości i 20 łokci wysokości, a które kazał pokryć szczerym złotem, kazał ustawić ołtarz z drzewa cedrowego. Miejsce najświętsze miało więc kształt sześcianu. Było na 20 łokci długie, szerokie i wysokie, czyli było to pomieszczenie o pojemności około 10 metrów sześciennych. Całe wyłożone było szczerym złotem. Salomon kazał też wyłożyć świątynię od wewnątrz szczerym złotem i przeciągnąć złote łańcuchy przed miejscem najświętszym. Kazał je też wyłożyć złotem. Całą świątynię kazał dokładnie wyłożyć złotem. Także i ołtarz, który był wewnątrz przybytku, kazał wyłożyć złotem. W miejscu najświętszym kazał wyrzeźbić z drzewa oliwkowego dwa cheruby wysokie na 10 łokci. 5 łokci miało jedno skrzydło cheruba i 5 łokci drugie skrzydło cheruba. Było tedy 10 łokci od jednego końca skrzydła do drugiego końca skrzydła. 10 łokci miał też drugi cherub. Oba cheruby miały tę samą wielkość i ten sam kształt. Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła po 10 łokci. Cheruby te kazał umieścić w głębi wnętrza świątyni. Skrzydła cherubów rozpostarto tak, że skrzydło jednego cheruba dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego dotykało drugiej ściany. Skrzydła środkowe zaś dotykały się nawzajem. Także cheruby kazał Salomon pokryć złotem. Na wszystkich ścianach świątyni wokoło kazał wyryć jako płaskorzeźby postacie cherubów, liście palmowe i rozwarte kielichy kwiatów od wewnątrz i na zewnątrz. Także posadzkę świątyni kazał wyłożyć złotem zarówno w pomieszczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Cała świątynia, jak widzimy, wyłożona była złotem. Pokryte złotem były także cheruby, wysokie na około 5 metrów, o rozpiętości skrzydeł także 5 metrów. Miejsce najświętsze oddzielały drzwi z drzewa oliwkowego, jak czytamy dalej od wiersza 31. U wejścia do miejsca najświętszego kazał sporządzić drzwi z drzewa oliwkowego, przy czym futryna i dźwigar tworzyły pięciobok. Na obu skrzydłach drzwi z drzewa oliwkowego kazał wyryć jako płaskorzeźby postacie cherubów, liście i rozwarte kielichy kwiatów i pokryć je złotem, przy czym na tych cherubach i liściach palmowych kazał to złoto rozklepać. Tak samo u wejścia do przybytku kazał zrobić futryny z drzewa oliwkowego w kształcie czworoboku, dwoje zaś drzwi z drzewa cyprysowego. Jedne drzwi miały dwa skrzydła wahadłowe i drugie drzwi miały dwa skrzydła wahadłowe. Kazał też wyryć na nich, jako płaskorzeźby, postacie cherubów, liście palmowe i rozwarte kielichy kwiatów. Także i je pokrył złotą blachą, dokładnie dopasowując ją do rzeźby. Świątynia zbudowana była z wielkim kunsztem, z wielkim artyzmem. Budowa wraz z wykończeniem trwała 7,5 roku. Dowiadujemy się o tym z ostatnich słów rozdziału 6. A budowało ją w sumie ponad 180 tysięcy robotników, w tym 80 tysięcy robotników w kamieniołomach górskich, 70 tysięcy tragarzy i 30 tysięcy rzemieślników. Pracę nadzorowało 3300 urzędników. W 7 wierszu 6 rozdziału czytamy: Świątynię budowano z kamieni gotowych, przyciosanych już w kamieniołomach, tak iż w czasie budowy w świątyni nie było słychać w niej młotów czy siekier, w ogóle żadnego narzędzia żelaznego. A z wiersza 18 dowiadujemy się, że wykładzina cedrowa wewnątrz świątyni była pokryta płaskorzeźbami w kształcie liści i rozwartych kielichów kwiatowych. Wszystko było z drzewa cedrowego. Kamienia nie było widać. Świątynię zbudowano więc z dokładnie przygotowanych, obrobionych wcześniej kamieni, a wewnątrz wyłożono mury drewnem, tak jak boazerią, ozdobioną płaskorzeźbami. Z trzech stron świątynia otoczona była 3-poziomowymi gankami, w których mieszkali kapłani w czasie sprawowania przez ich zmianę służby w świątyni. Ganek dolny, czytamy w wierszu 6, miał 5 łokci szerokości, środkowy 6 łokci szerokości, trzeci zaś 7 łokci szerokości. Kazał bowiem Salomon porobić uskoki na zewnątrz w ścianach świątyni wokoło, aby belki nie wchodziły w ściany świątyni. W porównaniu z namiotem spotkania świątynia, jak wspomnieliśmy, była 2-krotnie większa u podstawy i 3-krotnie wyższa. Z innych istotnych różnic możemy wymienić to, że posiadała okna, wąskie, zakratowane okna w kamiennych framugach. Namiot spotkania nie miał okien. Jedynym światłem, które rozświetlało przybytek, było światło 7-ramiennego złotego świecznika. Jak wiemy, symbolizował on obecność Jezusa. W świątyni zbudowanej przez Salomona były okna i wpuszczały one światło dzienne do wewnątrz. Znajdowało się tam 10 świeczników zamiast jednego, jak w namiocie spotkania, podobnie 10 stołów z chlebami pokładnymi zamiast jednego. Ściany świątyni były ozdobione bogatymi ornamentami, podczas gdy namiot spotkania wyróżniał się prostotą. Ułatwiała ona odczytanie symboliki zawartej w konstrukcji przybytku i w przedmiotach w nim się znajdujących. W świątyni zbudowanej przez Salomona ta prostota została zagubiona. W 11 i 12 wierszu 6 rozdziału 1 Księgi Królewskiej czytamy: Potem usłyszał Salomon słowa Pana. Co się tyczy świątyni, którą budujesz, to jeśli będziesz postępował według moich przykazań i moje prawa będziesz wypełniał i przestrzegał wszystkich moich nakazów, postępując według nich, ja dotrzymam mojego słowa dotyczącego ciebie, jakie wypowiedziałem do Dawida, twojego ojca. Salomon usłyszał te słowa w czasie, gdy budował świątynię. Pan wyraźnie dał mu do zrozumienia, że to, co się dla niego liczy, to posłuszeństwo i przestrzeganie jego słów, jego woli. Jeśli Salomon będzie postępował, żył zgodnie z Bożymi poleceniami, Bóg będzie błogosławił jemu i całemu ludowi. I zamieszkam wśród synów izraelskich i nie opuszczę mojego ludu izraelskiego. Czytamy słowa Pana w wierszu 13. Tak, Bóg pragnie mieszkać pośród swego ludu. Zwróćmy uwagę, że Pan nie mówi o zamieszkaniu w świątyni. Bóg pragnie być ze swoim ludem. Dzisiaj wiemy ponad wszelką wątpliwość, że poprzez Ducha Świętego pragnie mieszkać w ludzkich sercach. Dawid wiedział, że Boga nie można objąć, nie można umiejscowić w świątyni zbudowanej ludzkimi rękami. Dawid nazwał świątynię podnóżkiem stóp Pana. Świątynia tylko symbolizowała obecność Boga wśród jego ludu. W rzeczywistości świątynia wskazywała na osobę Mesjasza, na Chrystusa. Świątynia zbudowana przez Salomona została zniszczona przez Nabuchodonozora. Za dni Chrystusa w Jerozolimie stała świątynia zbudowana przez Heroda. Jezus powiedział, jak czytamy w Ewangelii Jana, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Jezus nie mówił tu o świątyni Heroda. Mówił o sobie samym. Żydzi odpowiedzieli, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni swego ciała, świadczy ewangelista. Tak, świątynia to symbol. Chrystus to rzeczywistość. Najpotężniejszymi i najpiękniejszymi budowlami świata starożytnego były świątynie. Wszystkie narody, które uważa się za cywilizowane i których kulturę ocenia się wysoko, pozostawiły po sobie piękne świątynie. Egipskie świątynie bogów Nilu, filistyńskie świątynie Baala, greckie świątynie Ateny czy Posejdona, rzymskie świątynie Jupitera to wspaniałe budowle. Budowle, które ukazują najwyższy poziom kunsztu architektonicznego, ale jednocześnie ukazują niski poziom poznania duchowego. Poganie wierzyli w wymyślonych bogów i zamykali swoich bogów w świątyniach, jak w klatkach. Odnośnie świątyni jerozolimskiej nigdzie nie znajdujemy w Biblii myśli, że miałaby ona być miejscem, w którym miałby zamieszkiwać Bóg. Dawid nazwał świątynię podnóżkiem stóp Pana, a Salomon, kiedy ukończył budowę świątyni, zwrócił się do Pana, jak czytamy w 2 Księdze Kronik, czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć, a cóż dopiero ten przybytek, który zbudowałem? Tak, Salomon był w pełni świadomy, że Bóg nie będzie zamieszkiwał świątyni. Bóg jest wszechobecny, jest nieogarnięty. Bóg nie mieszka w kamiennych świątyniach. Bóg nie mieszka w kościołach zbudowanych z betonu, z cegła czy drewna. Bóg zamieszkał wśród nas w Jezusie Chrystusie i swoją prawdziwą świątynię chce zbudować z żywych kamieni naszych serc. Tylko dzięki wierze i działaniu Ducha Świętego możemy to w pełni zrozumieć, możemy to przyjąć i sami stać się żywymi cegiełkami prawdziwego Kościoła, Jezusa Chrystusa.